Księgi Objawienia, ponieważ przez cały czas jestem w tej Księdze Objawienia, czy w drugim rozdziale. Fascynują mnie te listy. Zastanawiałem się nad problemami, które mają, problemy wewnętrzne, zewnętrzne, cokolwiek ich tam w tym momencie spotykało. Ale jeszcze raz wrócę do tej kwestii, jak Pan Jezus przedstawia się temu zborowi. Używa sformułowań, które zresztą wcześniej już Jan widział, już Janowi zostało powiedziane. Wracam do pierwszego rozdziału, 16 wiersz. Czytamy tam: w prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził miecz obosieczny, oblicze jego jaśniało jak oblicze w pełnym swoim blasku. I później w 20 wierszu tłumaczy, co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników, to mówi tak, to jest tak, 7 gwiazd to są aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. I tak później zaczyna się ten pierwszy list. Do anioła zborów w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje, znam trud, wytrwałość twoją, wiem, że nie możesz cierpieć złych, że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, upamiętaj się, spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie, ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli cię nie upamiętasz. Za swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy tam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Te listy mają swój wzór. Każdy zaczyna się właśnie w taki sposób do anioła zboru i to mówi ten, który. I Pan Jezus w charakterystyczny sposób do każdego zboru przedstawia się. Pamiętacie, zostawiłem taki obraz, to tak jakby, bo akurat byłem gdzieś tam w pewnym miejscu i brat do brata mówił: masz natychmiast zrobić coś. A on mówi: kto mówi? Kto mówi? Tak? Bo to, że brat do brata mówi, no to se mówi, możesz se mówić, tak? Ale mówi, ale kto mówi? A druga rzecz można by z tym związana, a jak wyglądał? No wiesz, nie wiem, co to znaczyło, ale wyciągał pasek ze spodni. Na przykład. Czy my rozumiemy coś takiego, gdyby ktoś nam tak powiedział? Masz coś zrobić. Ale byś powiedział, no jak on wyglądał? Prawda? Kto mówi i jak wyglądał? Mówi, no wyglądał tak, a tak, wyciągał pasek ze spodni. Co to może znaczyć? Szykuje lanie, tak? Że będzie ostro, że trzeba raczej bardzo posłuchać tego, kto coś mówi. Więc za każdym razem ten obraz jest ważny. Oni stracili, ten pierwszy zbór stracił swój obraz, stracił tą perspektywę właściwą. Oni byli bardzo pobożni, bardzo ortodoksyjni w swoim nauczaniu, w swoich wierzeniach. Oni mieli wszystko, co trzeba. Byli nawet wytrwali w trudzie, w uciskach jakichś rzeczy, które im się przydarzyły. Ale mimo wszystko utracili pierwszą miłość. Utracili pierwszą miłość. Zacznijmy od tych gwiazd. Pamiętamy, tu Pan Jezus powiedziane, trzyma w prawej dłoni swojej. Znowu mamy do czynienia z rękami, ja później mówię, nawiążę tak więcej do tych rąk. Pan Jezus trzyma te 7 gwiazd. Wytłumaczone mamy, że jest to 7 aniołów. Że jest to do 7 aniołów ze zboru. Anioł Boży, Angelos, to posłanie, ten, który został posłany. Ale anioł, taki jakby no ten zwyczajny anioł, można powiedzieć, ten, który w niebie mieszka, to nie może być tego rodzaju tutaj anioł. Ten anioł, ci aniołowie nie mają na przykład możliwości pokuty, nie mają możliwości upamiętania się. Aniołowie, którzy zgrzeszyli, raz na zawsze są już skazani. To nam jest dana ludziom taka łaska, że chociaż odwróciliśmy się od Boga, możemy wrócić do Niego. Więc o jakim aniele tutaj jest mowa? Ktoś, kto jest w jakiś sposób odpowiedzialny, ktoś, kto jest posłany do tego zboru i ma właśnie przekazać wieść. Jak powiedziałem, ten brat bratu mówi coś. Jestem posłany. I teraz ktokolwiek by to jednak był, pamiętajmy, do każdego listu, i to dobrze robimy, jeżeli czytamy to do siebie, bo do każdego listu też taki wzór jest powiedziany na końcu, wszędzie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I co więcej jest powiedziane? Co Duch mówi do zborów. To nie tylko, że mówi ten posłaniec, to Duch mówi i to nie tylko do jednego zboru, reszta mnie nie dotyczy, co mówi do zborów. Także dobrze robimy, kiedy czytamy tą Księgę Objawienia, kiedy czytamy te listy i wszystko odnosimy do siebie, nad wszystkim poważnie się zastanawiamy. W większości z tych listów jest kwestia opamiętania. Upamiętaj się albo opamiętaj się. I to jest ciekawe w tym liście, że oni nie robią nic złego, można powiedzieć. Oni nie robią nic złego, a mają się opamiętać z czego? Z nic nie robienia. Mają się opamiętać ze swoich niewłaściwych priorytetów, które mieli w swoim życiu. Musieli się z tego opamiętać. Z braku miłości do Pana. Z braku miłości do Pana. Można dla Boga wielkie rzeczy robić. Można uznawać się za chrześcijanina. Można mieć poglądy chrześcijańskie, ale nie być Chrystusowym. To jest bardzo poważna prawda i to jest bardzo poważna kwestia, która ciągnie się przez całe Pismo Święte. Bóg czasami mówi, często powtarzam to, mówi nam dosyć waszych religijnych obrzędów. Jakby chciał powiedzieć, mam dosyć to, że mówicie, że mam poglądy. Co z tego, że masz poglądy, jak nie masz w ogóle miłości do mnie? Jak miłość do mnie to są właściwe czyny. Właściwe czyny we właściwym czasie. To jest nieszczęście dzisiejszego Kościoła. On myśli, że ma poglądy, myśli, że wykonał pewne obrządki, które trzeba było wykonać, ale nie ma miłości do Pana. Czytamy w Piśmie Świętym, że wiara ma być nieobłudna. Wiara ma być oczywiście nieobłudna, bo co ona musi urodzić się w sercu. Wiara nie rodzi się tylko w głowie. To nie są tylko moje poglądy. Możemy sobie rozmawiać, dyskutować, mogę kogoś przekonać, że przekonam dobrego człowieka, powiedzmy w miarę dobrego, do swoich poglądów, czy on staje się chrześcijaninem. Nie! Musi być wiara, która jest w sercu. A ta wiara dalej będzie robiła postępy. Jednym ze znaczących, charakterystycznych cech wiary jest to, że jest posłuszna temu, co mówi Duch do zborów, temu, co mówi ten posłaniec, temu, co mówi Pan Jezus. To jest właśnie wiara. Dalej czytamy na przykład w liście do Galacjan, mówi nie obrządki, mówi nie chodzi mi o żadne, czy obrzezanie, czy nieobrzezanie, jakiekolwiek tam ochrzciłeś się i nie wiem jeszcze co zrobiłeś ze sobą. Mówi wcale nie o to chodzi, mówi ma być wiara, która jest czynna w miłości. Wiara nieobłudna będzie wiarą czynną w miłości. I to nie są, znowu mówię, tylko odczucia, że jest mi dobrze i ciepło na sercu i mam miłe myśli o Panu Jezusie. Wiara ma być czynna w miłości. Dalej, w tym samym liście do Galacjan mówi, tak, macie wolność, możecie robić, co chcecie, ale pod pozorem tej wolności nie pobożajcie ciała, ale mówi co dalej? Służcie sobie nawzajem w miłości. Służcie sobie nawzajem w miłości. Po to właśnie zgromadzamy się, po to właśnie robimy coś razem, żeby usługiwać sobie nawzajem, zachęcać się w miłości. Dobrze, bracie, ci idzie. Dobrze, siostro. Idźmy dalej. Idziemy dalej. Idziemy z Panem. To jest Boże dzieło. On nas posłał tu na świat, zostawił nas, żebyśmy przynosili Jemu chwałę, żebyśmy ogłaszali Jego Królestwo. On nas do tego posłał. Widzicie do Efezjan właśnie. Mówi, że mamy być naśladowcami Boga i z tego względu mamy chodzić w miłości. Naśladowcy Boga chodzą w miłości. Kierują się miłością. Kierują się tym, co Pan im przykazuje. Czego Pan od nich oczekuje. W liście Jana, oczywiście Jan w czwartym rozdziale, pierwszy list w czwartym rozdziale mówi dużo o miłości. Mówi tak, co się stało? Mówimy, my poznaliśmy, my uwierzyliśmy w miłość. Poznaliśmy miłość, uwierzyliśmy w miłość. I dalej mówi, miłość, którą Bóg ma do nas. I kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu. Nie kto odwiedza od czasu do czasu miłość, nie kto ma przypływy, tylko kto mieszka w miłości, ten mieszka w Bogu. Miłość z wypełnianiem Jego przykazania. Dlatego Juda mówi w pierwszym rozdziale, 21 wierszu, mówi: zachowujcie siebie w miłości Bożej. Pilnujcie, strzeżcie, tak jakbym pilnował czegoś bardzo cennego. Czy jestem w miłości Bożej? Czy jestem w miłości Bożej? Czy kieruje mną miłość Boża? Czy to wszystko, co robię, albo czego nie robię, czy jest związane z miłością Bożą? Dlatego, że trwam w miłości Bożej, zrobię to albo tamto, albo nie zrobię czegoś. Miłość Boża, czy ona mną kieruje, mówi: pilnujcie siebie, strzeżcie, czy mieszkacie w miłości. Miłość, ktoś powiedział, no właśnie, tu chodzi o miłość. Tu chodzi o miłość i trzeba kochać wszystkich ludzi i tak dalej. Nie, tak to nie jest powiedziane. Znaczy, kochać ludzi, tak, zgadza się. Ale czy może być tak, że chrześcijanin wierzący, pełen miłości chrześcijanin, może mieć nienawiść? Czy pełen miłości chrześcijanin, ja to odnoszę się do tego, co przed chwilą przeczytałem w liście do objawienia, w tym liście z objawienia, w liście do Efezów, czy chrześcijanin pełen miłości może mieć w sobie nienawiść? Tak. Tak. Odpowiedź jest tak. Może mieć nienawiść do czynów pewnych ludzi, Nikolaitów tutaj jest. Kimkolwiek by oni byli. Pan Jezus mówi: ja nienawidzę tego, co oni robią. I to masz jedyne usprawiedliwienie, że też nienawidzisz. To w ich całej ortodoksyjności mówi tak do nich tutaj Pan Jezus. Ci pełni ducha, miłości, pełni słowa, mieli być chrześcijanami i mieli nienawidzieć. Mieli, i to było w porządku, nienawidzieć czynów Nikolaitów. To nie jest nienawidzieć kogoś tam, ale czynów. Jeżeli ktoś czasami mówi, pozwólcie na taką małą uwagę w związku z tym, bo to tak często spotykam się z tym, a jak Pan Bóg może pozwolić na to, że ktoś tutaj cierpi? Jak Pan Bóg może być takim Bogiem mściwym? Niedawno przeczytałem artykuł taki. Przeczytałem Biblię i jestem ateistą. Nigdy nie piszę, rzadko piszę, może bardzo rzadko piszę komentarze, nie mogłem się powstrzymać. Jak można być takim dyletantem? Jak można po prostu taki mówić do opinii publicznej pewne rzeczy, jakby ktoś zbadał. I właśnie mówi tam w tym swoim całym wywodzie, mówi o tym, że Pan Bóg jest pełen mściwości, Pan Bóg zabija ludzi. To jest źle postawione pytanie. To jest źle postawiona kwestia. Pytanie jest, dlaczego nie zabija wszystkich? Dlaczego jeszcze toleruje mnie i ciebie? To jest dobre pytanie. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. I każdy człowiek powinien zginąć. Powinien być zabity natychmiast. A on jest cierpliwy, cierpliwy, cierpliwy. Jest pobłażliwy i pobłażliwy. Ale ta pobłażliwość nie jest nieskończona. Ona ma swój koniec. I Bóg mówi: przebrała się miarka. Przebrała się miarka. I tak samo do tego Kościoła tutaj mówi. Nie do niewierzących. Do Kościoła mówi: przebrała się miarka. Tobie się wydaje, że jesteś stabilny, masz wszystko w porządku, poukładane, pieniążki w banku, mam przyjaciół, znajomych, zdrowie jest okej, okay, jako tako się trzyma. Stoi mój świecznik. On mówi: ruszę twój świecznik. Ruszę twój świecznik, jeżeli nie opamiętasz się. To są słowa do Kościoła. To nie są słowa do niewierzących ludzi. Do Kościoła, który ma kochać, ma trwać w miłości, ma być tym wyrazem miłości, ale ma też nie zapomnieć o tym, nienawidzieć czynów i kolejów. I to, co mówiłem już i na co chciałem szczególną taką uwagę zwrócić, jeżeli chodzi o te czyny, bo ktoś może powiedzieć, no tak, przecież może ktoś nie robi jakichś strasznych rzeczy, nie jest od razu mordercą, nie jest jakimś zboczeńcem, nie wiem, jakimś innym złodziejem, nie robi takich rzeczy. Ale pamiętajmy o tym, że to, co mówi, że niesprawiedliwi nie wejdą do Królestwa Bożego, nie mówi tylko o zwyrodnialcach. Mówi przede wszystkim o tych, którzy nie uznają Jego panowania. Niesprawiedliwi nie uznają Bożego panowania. Niesprawiedliwi, oni myślą o sobie: jestem sprawiedliwy, ja wszystko dobrze robię, a patrz, ile dobrych rzeczy zrobiłem i tu i tam, proszę bardzo, jak jestem porządny, ja nie robię takich złych rzeczy jak inni. To jest głupie mówienie. To jest głupie mówienie. Głupie usprawiedliwianie się. bo niesprawiedliwy tak naprawdę nie uznaje autorytetu Pana Jezusa, nie uznaje Jego prowadzenia. Dlatego właśnie Pan Jezus przedstawia im się: ja jestem tym, który trzyma w swoim ręku tych aniołów, te gwiazdy, o których tu jest powiedziane w symboliczny sposób. I ja jestem nim. Dlaczego? Dlatego, że jednym z najważniejszych pytań, jakie dotyczy Biblii, jakie dotyczy tego tutaj rozdziału też i całej Księgi Objawienia, jest: kto tutaj rządzi? To jest jedno z najważniejszych pytań, które powinniśmy sobie też zadać w naszym życiu. Kto tutaj rządzi? Kto tutaj rządzi? Albo inaczej, w czyim ręku jest mój los? W czyim ręku jest moje życie? W czyim ręku jest moje zdrowie? W czyim ręku są moje pieniądze? W czyim ręku jest mój współmałżonek? W czyim ręku są moje dzieci? I tak dalej, każda cząsteczka mojego życia. W czyim to jest ręku? W czyim ręku jest rządzący w tym mieście? Ja z kimś rozmawiałem, umawiałem się do pewnej rzeczy, jakimś tam wierzącym człowiekiem. Ja mówię: co? Miałbym robić coś dobrego i pani burmistrz miałaby z tego zyskać jakieś punkty? Aż jakbym obuchem dostał w głowę. To dla mnie nie ma żadnego znaczenia. To dla mnie nie ma żadnego znaczenia, bo ja mam rozumieć tą jedną kwestię. Przechodzę od tych gwiazd do tego, co mówi Biblia o tych rękach. W wielu momentach. Mówi o tym, że Bóg wszystko trzyma w swoim ręku. Mówi o tym bardzo wyraźnie, że Bóg trzyma serce króla w swoim ręku. To Salomon właśnie mówi, sam jako król. Mówi, i on kieruje tym sercem jak wodami. Mówi, jak chce. Jak jest powiedziane, od kogo pochodzi wszelka władza? Od Boga pochodzi wszelka władza. Bo to jest nasze pytanie. Kto tutaj rządzi? Bóg mówi, wszelka władza jest ode mnie. Ci aniołowie zboru są ode mnie. Ja ich trzymam w swoim ręku. Jeżeli będziesz pogardzał tym, pogardzasz moim autorytetem. Jeżeli pogardzasz ojcem i matką, pogardzasz moim autorytetem. To są podstawowe prawa biblijne, które przez cały czas idą. I nam się, mówię, może wydawać, że jesteśmy sprawiedliwi w swoich uczynkach, bo nie robimy czegoś, co inni robią. Ale wystarczy, że nie jesteś w tej miłości, nie wykonujesz czynów miłości, nie słuchasz tego, co Pan mówi do ciebie. Zastanów się w takim razie, gdzie jesteś. Bo może powinieneś się opamiętać z tego, co robisz. Powinniśmy się modlić o władzę. Powinniśmy zachęcać siebie nawzajem. Powinniśmy szanować starszych zboru. Powinniśmy szanować rodziców. To jest Boże przykazanie dla nas. I to było Boże przykazanie również dla nich. Kiedy mówi o brak wam miłości, to mówi, straciliście priorytety. Przestałem dla was być ważny. Inne rzeczy stały się dla was ważne. Jakieś spotkanie z innymi ludźmi, jakieś jedzonko, jakieś wakacje. Inne rzeczy są ważne, pieniądze są ważne. Ja nie jestem już ważny dla was. Ja już nie jestem pierwszy. Nie jestem twoją miłością, miłością twojego życia. Wszystko inne jest ważne, a nie ja. Dlatego to ostrzeżenie jest bardzo ważne. Bóg mówi przez cały czas, od samego początku to się pojawia. I kiedykolwiek naród ewentualnie szukał Boga, szukał Pana, tak było za czasów Jehoszafata. Właśnie spotkaj się, żeby szukać Pana. Te słowa, które wypowiada, mówi: Boże ojców naszych, Ty jesteś Bogiem w niebiesiech. Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by mógł Ci sprostać. Od tego zaczyna się przemiana. Ja muszę zrozumieć, że wszystko jest w ręku Bożym. Musi być w ręku Bożym. Ja muszę Mu to oddawać nieustannie. Wszystko. Wszystko. Kiedy rozmawiałem z Norbertem, on jest w Niemczech, mówi, jak to jest? On mówi, ma też przyjaciół, którzy gdzieś ewangelizują, jeżdżą po świecie, mówi, inny świat, gdzieś ten tak zwany nasz, w naszym języku gorszy, trzeci świat, tak? Mówi, tam, kiedy ludzie się nawracają, oddają wszystko. Oddają wszystko. Iść za Panem, to jest najważniejsze. Móc czytać Jego Słowo, móc rozważać, móc być w społeczności, to jest największy skarb! Mówi, co się dzieje w naszym kraju? Co się dzieje w moim kraju, w Niemczech, kościoły są zamieniane na supermarkety, na meczety, na jakieś muzea i tak dalej. W moim kraju jest Bóg, który nazywa się pieniądz. Jest materializm. I On daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jestem bezpieczny. Mam wszystko. Niczego mi nie trzeba. I tak samo dzieje się w naszym kraju. Chociaż nie jesteśmy tak bogaci. Ale pragnienie pieniędzy jest takim samym grzechem, jak posiadanie pieniędzy. Szukanie bezpieczeństwa w tym. I to się nazywa chciwość. A chciwość nazywa się bałwochwalstwem. Czyli inny Bóg. Inny Bóg. Czego tak naprawdę chce twoje serce? Za czym tak naprawdę tęskni twoje serce? Czy będziesz szukać Pana i zobaczysz, w czyim ręku jest siła, moc, w czyim ręku jest wszystko? Każda cząstka twojego życia? Job tak samo mówi. W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia, duch wszystkich ludzi. To jest zdanie, które leczy. To jest zdanie, słowo, świadomość, które stawia nasz świat na nogi. Inaczej on jest wywrócony do góry nogami. Inaczej cokolwiek inne jest Bogiem. Może to być nauka, bardzo często. Ciągle to się powtarza, ciągle to się mówi. Tak samo ten człowiek, który napisał, przeczytałem Biblię, jestem ateistą, mówi, to niezgodne jest z nauką. Biblia jest niezgodna z nauką. Ani akt stworzenia. Nauka jest Bogiem? Od kiedy to nauka jest punktem odniesienia w tym świecie? Biblia mówi wyraźnie, wszystko jest w Jego ręku. W Jego ręku jest. Od kiedy to nauka jest punktem odniesienia? Jaki cud Pana Jezusa jest naukowy? Powiedzcie mi, który cud Pana Jezusa jest naukowy? A chcemy koniecznie to wtłoczyć. Zobaczcie, mówię, rozmawiałem z Norbertem, miałem bardzo ciekawe rozmowy. Zastanawialiśmy się, jak to było, że właśnie Niemcy, tak wykształcone, tak kulturalne, tak pobożne, gdzieś tam zeszły na tak wielkie kłamstwa, które doprowadziły do II wojny światowej. Jak to się stało? Ano, zobaczcie, pewne idee zagościły. Idee, do których niektórzy się nie spostrzegli. Mówi o swoim ojcu. Mówi o swojej matce, która była prosta, ale zauważyła pewną prawidłowość. O-o, jeżeli ten nasz rząd występuje przeciwko Żydom, z tego nic dobrego nie będzie. Jego ojciec, jej syn wtedy mówi, był w wojsku, mówi, ty matko, nic nie rozumiesz. My tu będziemy, teraz wszystko będzie dobrze, to jest nareszcie właściwy człowiek na właściwym miejscu i tak dalej. Uwierzył jemu. I dopiero potem się opamiętał. Ale nie zauważył idei, nie zauważył prostych przesłanek. Tak samo dzisiaj się nie zauważa prostych przesłanek typu, że właśnie jest nauka. Odnosimy Biblię do nauki, to jest zgodne z nauką. Od kiedy to Biblia, od kiedy to nauka ma być wyznacznikiem tego, czy Pan Bóg ma rację, czy nie? Od kiedy to człowiek będzie sadzał Boga na ławie i rozliczał Go, że On ma prawo to zrobić albo nie? Od kiedy to my to wiemy? My mamy być Jemu posłuszni. Dlatego to mówi ten, który w swoim ręku trzyma tych, których posyła. On trzyma w swoim ręku królów. On trzyma w swoim ręku wszelkie władze. On trzyma w swoim ręku wszystko. W jego ręku jest siła i moc. W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia. To jest świadomość Bożych dzieci. Od tego zaczyna się przebudzenie. Jeżeli tego nie będzie w moim życiu, to jakiekolwiek piękne słowa bym tu mówił, pociechy, nadziei i fajnie by było tak. Mówię z miłością, mogę mówić w kółko i ktoś może się czuć z tego powodu dobrze. To, że się czujemy z jakiegoś powodu dobrze, wcale nie znaczy, że jest dobrze z nami. Bo ktoś może mieć bardzo poważnego raka i może się w dalszym ciągu dobrze czuć. I nawet ktoś może powiedzieć, masz raka. Mówi, nie, ale ja się dobrze czuję. Co z tego, że się dobrze czujesz? Masz raka. I tak jest problem ludzkości, że jest grzech. A taki jest problem Kościoła, który nie zauważa toczącego go raka, którym jest brak miłości, czyli brak szacunku do Pana Jezusa, jako głowy, jako tego, który ma prawo od nas wymagać i mówić, masz to zrobić. Masz mnie posłuchać, masz się opamiętać z tego, jakim sposobem życia żyjesz i jakie wartości w twoim życiu są najważniejsze. Pan Bóg mówi, jestem jak garncarz. Wy jesteście jak glina w moim ręku. Czy nie mogę zrobić z wami tego, co chcę? Musisz to zrozumieć. Musisz oddać się Jemu. Choćby nie wiem, jak bolesny był ten proces wygniatania, wypalania i tak dalej. Ale jeżeli ma być uformowane z ciebie naczynie użyteczne, musisz oddać się Jemu. To będzie bolało. To będzie bolało. Jestem po całym tym tygodniu wykończony. Jestem po prostu wykończony. To będzie bolało. Pewnie, że tak. Ale mam świadomość tego, że mam mieć obleczone buty Ewangelii, głoszenia Ewangelii. Jeżeli mam się ostać, jedną z broni duchowej strategii jest buty głoszenia Ewangelii. My nie potrzebujemy dzisiaj tych butów. Niech ktoś inny to robi. Nam się to nie podoba dzisiaj. jeżeli nie jestem w dziele głoszenia Ewangelii, to gdzie jestem? To gdzie jestem? Wtedy Jezus mówi, to jest najważniejsze, zostawiam was tutaj po to, żebyście właśnie idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. To jest naszym zadaniem. Tak czy nie? Gdybyśmy wzięli Ewangelię Łukasza i spojrzeli na wszystkie miejsca, gdzie jest mowa o rękach, byłem po prostu zaszokowany. Zaszokowany tym obrazem. Pierwszy rozdział, 74 wiersz, Zachariasz modli się i mówi właśnie o Mesjaszu i mówi taką rzecz. My zostaliśmy, abyśmy byli wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół. Pierwszy raz, kiedy w Biblii pojawia się słowo ręka, to jest ręka Adama i Ewy, którzy sięgają po owoc. Potem jest ich syn Kain, który wyciąga swoją rękę, żeby zabić swojego brata. Nasze ręce wyciągnęły się ku złym rzeczom. I my wpadliśmy w ręce nieprzyjaciela. Jesteśmy w ręku szatana, diabła. Jeżeli nie posłuchamy Boga, jeżeli nie oddamy się, jesteśmy w ręku nieprzyjaciela. Dlatego mówi, Jezus wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Dalej, trzeci rozdział, 17 wiersz. Mowa jest o Panu Jezusie, że On, w Jego ręku jest wiejadło, takie sito, które podrzuca do góry ziarna z plewami. Plewy są lekkie, więc wiatr je przewiewa, ziarno opada. Tak? Mówi, On wyczyści swoje klepisko, zgromadzi pszenicę do swojego spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. On patrzy, czy rzeczywiście jesteś ziarnem, czy rzeczywiście do Niego należysz. W Jego ręku jest wiejadło. 9 rozdział, 44 wiersz. To jest coś, co stało się z Panem Jezusem. My byliśmy w ręku diabła i to było tak pięknie pokazane w tym przedstawieniu, które dzieci robiły, kiedy nagle zatrzymuje się wszystko, On wyciąga tą ofiarę i sam podkłada się, żeby grzech na Nim wykonał wyrok śmierci. I rzeczywiście, tak jest powiedziane, bardzo często właśnie w Ewangeliach Pan Jezus mówi o tym, przypomina nieustannie, 9 rozdział, 44 wiersz, mówi, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Będzie wydany w ręce ludzi. Co ciekawe, to też, kiedy jest powiedziane o Judaszu, powiedziane jest w taki sposób, 22 rozdział, 21 wiersz, oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną na stole. Tak? Ręce złych dopadły go. Później w 22 rozdziale 53 wierszu mówi, codziennie bywałem w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki, ale teraz jest wasza godzina. Także świat toleruje Jezusa do jakiegoś momentu, ale kiedy ten Jezus zaczyna być coraz bardziej jakby dotykać ich życia, mówić bardzo wprost, tak jak tutaj jest powiedziane chociażby w tym liście, nie masz miłości. Bardzo wprost powiedziane. To nagle świat zaczyna wyciągać ręce i robi to po kryjomu. Zawsze to są gdzieś, oni spotykają się gdzieś tam, omawiają, obgadują, co z tym Jezusem zrobić, za ile go wydać i tak dalej, i tak dalej. Zawsze to robią w jakiejś takiej ciemności. Nigdy jawnie. Nigdy jawnie. Zwróćcie na to uwagę. Ale Pan Jezus poddaje się, oddaje siebie w ręce ludzi. Mimo wszystko, na koniec swojego życia, kiedy właśnie tej samej Ewangelii czytamy, mówi 23 rozdział, 46 wiersz, mówi, kiedy wisi już na krzyżu, Ojcze, w ręce Twoje oddaję mojego ducha, powierzam mojego ducha. W ręce Twoje powierzam mojego ducha. Pan Jezus wiedział, że chociaż oddaje się w ręce ludzi, oddał się w ręce Ojca. I gdy to powiedział, skonał. Później oczywiście mówi te słowa, popatrzcie na moje właśnie ręce, popatrzcie na to jestem ja, dotknijcie, to jestem ja. Tak? Przypomina im jeszcze wcześniej, w 24 rozdziale 7 wierszu, mówi, tak musiało się stać. Ja muszę być wydany w ręce ludzi grzesznych. Muszę być ukrzyżowany. Ale wcześniej, przez cały czas czytamy o tym, co te ręce robiły. Te ręce, w 13 rozdziale, położył na nią ręce, ona wyprostowała się i chwaliła Boga. W innych miejscach przeczytamy o tym, jak dotyka trędowatego, dotyka tego, który umarł. I te ręce właśnie myśmy przybyli do krzyża. Te ręce, nasz grzech przybył do krzyża. A jednak te ręce błogosławiły, kiedy żył i kiedy zmartwychwstał, kiedy wstał, Potem w 24 rozdziale tej samej Ewangelii Łukasza, w 50 wierszu czytamy, wyprowadził ich aż do Betanii, podniósłszy ręce, błogosławił ich. To było coś niesamowitego, kiedy właśnie te dzieci podeszły do starszych ludzi, kładały na nich ręce, dotykały ich i modliły się o nich. Jakie to jest ważne, żebyśmy też coś takiego robili w domu. Kiedy ostatnio wkładałeś rękę na swoim współmałżonku, na swoich dzieciach i błogosławiłeś im? Kiedy? Myślimy, że jeżeli sprzedamy naszym dzieciom, po prostu powiemy im tylko jakieś prawdy ciekawe i przekonamy ich do naszych poglądów i żeby chodziły do kościółka i w miarę grzeczne były. To nie jest to! To nie jest to! Czy uwierzyłeś w swoim sercu, że Jezus jest Panem? Wtedy twoje wyznanie ust będzie miało znaczenie. Wtedy dopiero wyznanie ust będzie miało znaczenie. Jeszcze jedną rzecz Pan Jezus powiada, bardzo ważną, w samym Ewangelii, w 9 rozdziale, 62 wierszu, Łukasza 9:62. Gdy kto przykłada rękę swoją do pługa, a co robi? Ogląda się wstecz. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. Zrobiłem ten długi taki dosyć wywód na temat właśnie rąk, bo mnie to zafascynowało. Bardzo poruszyło mnie to. Ręce przez cały czas pojawiają się w Biblii. My wyciągnęliśmy ręce po złe. Padliśmy w ręce złego. Pan Jezus zajmuje nasze miejsce. Oddaje siebie w ręce grzeszników. Po to, żebyśmy mogli być uratowani. I po to, żebyśmy mogli poznać Jego miłość, doświadczyć Jego miłości. Po to, żeby On mógł nam błogosławić. I po to, żebyśmy my sobie nawzajem mogli nawzajem błogosławić. I po to, żebyśmy mogli przyłożyć tą rękę do pługa i razem iść. I nie oglądać się wstecz. I nie patrzeć, że a tamci po boku to mają lepiej, a może teraz jest czas na kawę albo na coś tam jeszcze. Czy idziemy w tym samym pługu? Czy jesteśmy w tym samym dziele, do którego posyła nas Pan? I tu pamiętajmy o tym. Pan trzyma w swoim ręku też tych, którzy są nad nami postawieni. Nieraz mówimy w taki sposób, ach, jestem w ręku czyimś. Ktoś ma nade mną władzę. Mój szef, moja, nie wiem, jestem w ręku mojego jakiegoś właściciela, może zrobić ze mną, co chce. To nie są takie czasy niewolników, ale mimo wszystko czasami jesteśmy zależni od kogoś. Prawda? Musimy zrozumieć to, że mamy być zależni od Pana Jezusa. Chociaż Pan Jezus oddał się w ręce grzeszników, kiedy umiera, mówi, Ojcze, w ręce Twoje oddaję mojego ducha. Przyjdzie moment odejścia naszego z tego świata. Już niedługo. A w ręce czyje będzie oddany nasz duch? Musimy być tego pewni. Nie może nam się wydawać. Nie możemy mieć jakichś błahych odczuć na ten temat tylko. Musimy być tego pewni. Przestroga kierowana do tego zboru w Efezie jest dla nas ważna. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha, co Duch mówi do zboru. Słuchajmy tego i zastosujmy w naszym życiu. Pan Jezus mówi, trzeba się opamiętać, również od tego, czego nie robimy. Powstańmy do modlitwy.